literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w czwartej pełni literatury. Kiedy usłyszeliśmy się po raz pierwszy, mówiłem Państwu o tym, że w nocnym podcaście literackim nie należy raczej spodziewać się omawiania nowości wydawniczych. Mówiłem tak dlatego, żeby oszczędzić Państwu ewentualnych rozczarowań i nie generować niepotrzebnych oczekiwań, których nie byłbym w stanie spełnić. Ale oczywiście to nie chodzi tutaj o wykreślenie jakiegoś horyzontu, poza który nigdy nie wyjdziemy i który będzie nas ograniczał. Będziemy wychodzili poza ten horyzont i dziś już jest ten przypadek. Tematem czwartej pełni literatury będzie książka, która jest dyskusyjną nowością, aczkolwiek ukazała się parę miesięcy temu. Książka Edwarda Stachury Cała jaskrawość i inne utwory w wyborze Moniki Stachury i Jakuba Beczka. Książka ta jest fragmentem takiej miniserii, aczkolwiek objętościowo bardzo pokaźnej, wydawanej przez wydawnictwo Iskry, serii, której już istnieją tomy opowiadań Marka Nowakowskiego oraz wierszy i opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza. Seria ta próbuje zaprezentować to, co najbardziej uniwersalne, aktualne w twórczości tych autorów. Graficzną stronę tych książek opracował Andrzej Barecki i ma ona pewien wspólny pomysł. Na obwolucie znajduje się zdjęcie autora, po czym po zdjęciu tej obwoluty widzimy okładkę, na której tego zdjęcia brakuje, natomiast zachowane zostało samo tło. W ten sposób tom Nowakowskiego prezentuje pisarza na tle Placu Konstytucji, po czym po zdjęciu obwoluty widzimy pusty Plac Konstytucji. Tom Iwaszkiewicza pokazuje pisarza na spacerze z psami w zimowym krajobrazie stawiska. Po zdjęciu obwoluty widzimy tylko zimę na stawisku. Natomiast Tom Stachury pokazuje takie słynne zdjęcie Edwarda Stachury siedzącego na stadionie dziesięciolecia, na ławkach stadionu dziesięciolecia. Po zdjęciu tej obwoluty widzimy tylko te puste ławki. Jest to pewien taki symboliczny efekt poetycki, natomiast w przypadku tego tomu Stachury jest on jeszcze bardziej dojmujący, jeszcze bardziej symboliczny, bo nie ma ani Edwarda Stachury, ani stadionu dziesięciolecia, w odróżnieniu od tamtych dwóch przypadków, gdzie jednak te dekoracje, to tło zostało w rzeczywistości zachowane. Co jest ze Stachury w takim razie? Kim jest Stachura dziś? Jak dziś możemy go widzieć? Jak dziś możemy go rozumieć? Co on jest w stanie nam dać? To jest przedmiot też naszej dzisiejszej refleksji. Ale zanim do tego przejdziemy, to przyznam się, że spełnię jedno ze swoich marzeń i powiem Państwu, panie i panowie, przed Państwem Edward Stachura.
Cudownie jest powietrze. Dwie ręce mam, dwie nogi mam, w chlebaku chleb, do chleba się we własną sieść. Juhu, 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 juhu. Daleko
osobie, śpiewającego jedną ze swoich piosenek, bo jednym z takich elementów oryginalności tego pisarza było to, że pisał piosenki i wykonywał je sam z gitarą. Nie było to zjawisko spotykane w życiu literackim. Stachura był tutaj pionierem. Myślę, że bardzo dużo zawdzięczał też jakimś takim swoim europejskim horyzontom. On się urodził we Francji, studiował romanistykę. Natomiast w tym, co robi w sposobie jego śpiewania, w tym takim założeniu, że właściwie niepotrzebny jest dobry instrument, niepotrzebna jest technika gry na gitarze, nie trzeba mieć dobrej dykcji, nie trzeba mieć nawet wszystkich zębów, trzeba mieć po prostu tylko słowa i trzeba mieć potrzebę albo konieczność wyśpiewania tych słów. To jest właściwie u niego jakieś takie dziedzictwo folku i bluesa, które wprowadził do naszego kraju. Ale oczywiście nie będziemy zajmować się śpiewaniem Edwarda Stachury, będziemy się zajmować jego pisaniem, które było jednak szalenie sklejone z właśnie owym śpiewaniem, było sklejone z tą postawą, którą on prezentuje wtedy, kiedy śpiewa. Bo słyszymy u niego to, że on jest właśnie tylko w tej chwili, że nie rywalizuje z nikim, że nie chce nikomu niczego udowodnić, że robi to właściwie w przestrzeń, nawet chyba nie szukając dla siebie jakichś słuchaczy, fanów. Myślę, że też nie szukając czytelników, pisał Stachura. W tym jakimś takim pogrążeniu w siebie, w chwilę jest rzeczywiście coś, co go charakteryzuje. Postać Edwarda Stachury, jego twórczość pojawia nam się w bardzo ciekawym momencie, po odcinku różewiczowskim, odcinku o zwątpieniu w poezję, o tym, że nie można pisać poezji takiej samej jak wcześniej, jak przed Oświęcimiem, jak przed tą kosmiczną katastrofą, która wydarzyła się w połowie XX wieku, że można pisać wiersze, można pisać puste słowa, puste figury retoryczne. Różewicz prawie nas do tego przekonał, natomiast tutaj przychodzi poeta o jedną generację młodszy, który żyje jakby w całkowicie innym świecie. Żyje w świecie, który nawet nie można powiedzieć, że jest pełen poezji, ale sam ten świat jest poezją. Zestawienie niezwykłe. W domu mojego ojca jest mieszkań wiele, powiedział 2000 lat temu pewien wybitny poeta i rzeczywiście to sąsiedztwo Różewicza i Stachury pokazuje jakąś głęboką prawdę tej frazy, tego zdania. Rzeczywistość składa się z takich mikrokosmosów, w których funkcjonują bardzo różni pisarze i każdy z nich jest prawdziwy. Różewicz napisał zresztą poświęcony Stachurze wiersz, jest to jeden z późnych wierszy. Pozwolą Państwo, przeczytam ten tekst, on nam połączy trzecią i czwartą pełnię literatury. Wiersz ma tytuł Biedny poeta Stachura. Niedaleko brudnego koryta rzeki Wisły pasło się stado świń i wieprzy, pospołu z dziećmi Apollina. Do tej stołówki przywędrował z dalekiej krainy Janko muzykant, chłopiec opętany poezją. Rzucał perły przed wieprze, śpiewał, grał na złotym grzebieniu, aż usłyszał głosy i oszalał. Był jak motyl w pajęczynie. Rozmawiałem z nim raz w życiu, w jakimś domu pracy twórczej. Stanął w drzwiach mojego pokoju i poprosił o kartkę papieru. Powiedziałem, że mam tylko papier z makulatury w kratkę. Uśmiechnął się grzecznie, podziękował, odszedł z trzema kartkami. Czasem myślę, że chodziło mu o coś innego. Że chodziło o jego i moje, o nasze życie. Jest w tym tekście taka bardzo charakterystyczna perspektywa spojrzenia na Stachurę, takiego spojrzenia nieco ironicznego, nieco z dystansem, gdzie on rzeczywiście no, jest jakimś takim Jankiem muzykantem, biednym poetą, ale patrzy się na niego troszeczkę z przymrużeniem oka, aby zaraz potem zrozumieć, że on reprezentuje jakąś taką sferę wartości, która jest sferą właściwie prawie niedostępną temu mówiącemu poecie. Coś takiego zdarzyło się też Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu, który w dzienniku pisanym nocą po śmierci Stachury napisał jakąś taki lekceważący zapisek typu jakiś taki Stachura, taki infantylny, śpiewający, dużo myślał i głowa mu napuchła, pękła i oszalał i się zabił. Coś takiego mniej więcej w tym tonie. No, przepraszam, że nie cytuję, tylko jakby próbuję odtworzyć pewien styl. Po czym Grudziński przeczytał w twórczości wydrukowane ostatnie jego dzieło, taki dziennik Pogodzić się ze światem, coś co zamyka też te edycje Całej jaskrawości i inne utwory i napisał w nieco dalej w swoim dzienniku pisanym nocą: pisałem o Stachurze ironicznie. Chciałbym w tym momencie wszystko odwołać. To jest niezwykły pisarz. To, co mu się zdarzyło, jest absolutnie niezwykłe i unikalne w polskiej literaturze. Jego postać jest czymś, co właściwie wymyka się wszelkim określeniom, więc odwołuję tamto. Myślę, że w tym wierszu Różewicza jest też taka jakaś ewolucja. On nie może patrzeć do końca poważnie na tego poetę grającego na złotym grzebieniu, ale to Stachura odchodzi z trzema kartkami. To Stachura kończy pisać na tych trzech kartkach, a ten poeta, który od początku odczuwa wyczerpanie poezji, pisze jeszcze wiele, wiele lat, zapełnia jeszcze wiele kartek, tych kartek, które no rzeczywiście są ich życiem. Różewicz odczuwa, że jest to poeta skrajnie inny, poeta, który ma jakąś własną prawdę, nie prawdę zwątpienia, tylko prawdę ekstazy, prawdę wiary. Zresztą no, Stachura był poetą kultowym i właściwie takim absolutnie ścisłym tego słowa znaczeniu, aury pewnego kultu i opowieści o nim przywołujące kategorie religijne. To był ten taki święty Franciszek, to był ktoś, kto wprowadza jakąś kontrkulturę, która jest zawieszona w takiej pewnej aurze metafizyki. Metafizyki, której ośrodkiem jest ten żywioł określony przez Stachurę mianem poezji. Wszystko jest poezja. Tak nazwał tom esejów, który jest ośrodkiem takim tego tomu Całej jaskrawości i inne utwory. Wszystko jest poezja. Nie wszystko jest poezją, tylko wszystko jest poezja. Poezja to wszystko. Trzy słowa w mianowniku. Wszystko jest poezja. Trzy jakieś takie, no przynajmniej dwa. I to wszystko i to jest mają bardzo mocne konotacje metafizyczne, religijne. No. Jest to jest najważniejsze słowo. Ja jestem, który jestem. To jedyne słowo, które opisuje fakt istnienia. A wszystko jest jedynym słowem, które opisuje rzeczywistość. Wszystko jest poezja. W tomie esejów pod tym tytułem Stachura pisał: poezja nie jest sztuką w tym sensie, jak sztuką jest sztuka pisania wierszy. sztuka malowania obrazów, sztuka komponowania utworów muzycznych i tym podobne. To znaczy, ponieważ wszystko jest poezją, to sztuka jest poezją, ale jest sztuka, sztuka pisania wierszy, pisania powieści, malowania obrazów, komponowania utworów muzycznych, rzeźbienia w drzewie, kamieniu, metalu, szkle i tak dalej, tylko jedną z tysiąc liczebnych składowych poezji. Jest ta sztuka jednym z rozlicznych i pojedynczych przejawów w gigantycznej, co dnia pierwszomajowej manifestacji poezji. Wszystko składa się na poezję, ale poezja jest wszystkim, czyli wszystko jest poezją. Ale to poezja jest wszystkim. Wszystko jest poezja, a najmniej jest nią napisany wiersz. Pisał Stachura w tym samym miejscu. A co jest najbardziej poezją? Najbardziej poezją jest istnienie. I ten, kto istnieje, kto jest w stanie zachwycić się tym wydarzeniem, tym fenomenem, jest największym poetą. Ja myślę, że rzadko spotykamy takiego poeta, który jest tak bardzo zanurzony w rzeczywistości i tak bardzo właściwie ta rzeczywistość jest w stanie w swoich oczach, w swoim świecie, w tym świecie, który nosi w sobie, przemienić. Myślę, że stąd też jest jakaś taka popularność Stachury w schyłkowych latach PRL-u, w tych latach, kiedy jeszcze nie było takiej literatury coachingowej i bardzo rzeczywiście robiło wrażenie to, że Stachura dawał pewien przykład, pewien model, pewien pomysł na życie, na jakiś wewnętrzny rozwój, na budowanie jakiegoś wewnętrznego świata, świata swojej wrażliwości. Taki pomysł, który chyba do dzisiaj jest dosyć pociągający i który warto we własny jakiś taki krwiobieg wprowadzić. Czytając opowiadania Stachury, jakoś tak co jakiś czas wyciągałem sobie takie zdanie, które oglądałem tak pod światło i no to są piękne zdania, ale to są zdania typu szedłem powoli, bo po co szybko? Albo jadłem flaki z miłością, bo wiem, że to jest dla mnie wesele. To jest taki sposób opisu rzeczywistości i sposób opisu doświadczenia świata, który u niego znajdziemy i który myślę, że jest niezwykle pociągający i który przypomina o tym, że tak można patrzeć na rzeczywistość, tak można tę rzeczywistość czuć. W ten sposób powstała też legenda Stachury. To nie jest literatura do czytania, tylko to jest literatura do przeżywania. To jest literatura jakiejś życiowej praktyki, która nie kończy się w momencie zamknięcia książki, a może nawet w momencie zamknięcia książki ona się zaczyna, bo to jest tak, że jeśli najmniej poezją jest napisany wiersz, to po przeczytaniu wiersza Stachury ta poezja dopiero zaczyna się. Ta poezja rzeczywistości, poezja prawdziwa. Oczywiście jest w tym też taka pokusa jakiejś szalonej łatwości, poczucia, że jest się tym poetą, ale czy to jest takie bardzo złe? To oczywiście te manifestacje bycia poetą bywały w przypadku osób, które jakoś przebywały w aurze tej twórczości, no nieco grafomańskie. Natomiast bywały też nieco teatralne, ale zawsze to była jakaś próba włączenia się w coś, co no, było obiektywnie bardzo ważne i cóż, że włączenia się nie do końca nie mającego cechy jakiejś nieporadności. No, zawsze, jeśli coś robimy, to jest to ryzyko bycia śmiesznym, bycia troszeczkę innym, niż byśmy chcieli wyglądać. Tak? To jest coś, co jest zawsze wpisane w jakąś praktykę. Dlatego tak boimy się praktyki, tak uciekamy od działania. Dlatego warto pamiętać, że ten poeta, który stworzył pewien wzorzec, pewien pomysł nie pisania poezji, tylko życia poezją, był jeden, był niezwykle oryginalny i rzeczywiście miał w sobie jakiś taki splot ekstazy, radości z mrokiem. Nawet ten mrok, myślę, że bardziej rzuca się w oczy w wyborze Moniki Stachury i Jakuba Beczka. Mnie on niezwykle jakoś poruszył i zadziwił. Ja jednak miałem wizję ekstatycznego Stachury, a z tekstów umieszczonych w całej Jaskrawości i innych utworach wyłania się wizja znacznie bardziej skomplikowana. Przede wszystkim wyłania się wizja człowieka wypełnionego bólem, wypełnionego może nie strachem, ale jakimś rodzajem niechęci do świata, która jest czasem równa zachwytowi światem. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że introspekcja, która jest takim naturalnym żywiołem twórczości Stachury i takim naturalnym żywiołem jego patrzenia na świat, bo to jest jednak bardzo indywidualne patrzenie, patrzenie przez bardzo takie szczególne okulary, bardzo też go oddziela podmiot jego tekstów od innych ludzi, pogłębia ogromnie jego samotność i to jest przeżywanie poezji z potrzebą otrzymywania od świata czegoś, czego się nie otrzymuje, jakiejś czułości, jakiejś miłości, jakiegoś zrozumienia, jakiejś opieki. Bardzo trudno jest w rzeczywistości innych ludzi te elementy znaleźć. Bardzo mnie poruszyło zakończenie takiego opowiadania Jeden dzień, które jest tutaj jednym z ważniejszych tekstów. Ja Państwu przeczytam taki fragment, w którym widać bardzo ten właśnie mechanizm jakiegoś przechodzenia Stachury od zachwytu do bólu i niechęci, do jakiegoś takiego odepchnięcia też rzeczywistości. Pisze Stachura. Opadła mnie nienawiść, która zawsze wieczorem wypełnia mnie, jakby to ona tylko była łupem każdego dnia. A przecież wiem, że nie jej szukałem rozdzierającej, lecz czułości odrobinę. Pyłku czułości szukałem przez cały dzień po tym mieście, jego mostach, ulicach między mostami. Wszędzie i zawsze otwarty jestem na czułość, jej mosty, ulice między mostami, bo tego mi zawsze brakowało. I dlatego zabiłem tamto wszystko i porzuciłem tamto wszystko, co tak kochałem, bo nie było czułości u nich dla mnie. I powędrowałem do krainy nad, na wschód od Edenu. I 1000 dni wędruję, i 1000 nocy. Czyli to wędrowanie, które Stachura opisuje z taką czułością, tak pełne poezji, tak pełne wszystkiego i uczestnictwa we wszystkim, co wieczór przynosi to doświadczenie rozczarowania i doświadczenie jakiegoś takiego, no, odizolowania od rzeczywistości, odizolowania od innych, tego braku czułości świata i braku czułości innych ludzi. On jest jednak pisarzem, który wpisuje się w tę tradycję egzystencjalną, tę tradycję świata, który milczy, który nie zaspokaja ludzkich tęsknot. Czarny jest ten Stachura i nie tylko ten późny Stachura, który jest już jakoś naznaczony piętnem szaleństwa, ale myślę, że ta czarna nić przędzie się we wszystkim chyba, co on napisał. I ona jest tym bardziej widoczna, im bardziej on próbuje też być ekstatyczny, im bardziej próbuje uciec od życia tą białą lokomotywą poezji.
Sunęło poprzez czarne łąki, sunęło przez spalony los, mijała bram zwęglone szczątki, płynęło przez wspomnienia miast biała lokomotywa. Skąd wzięła się w krainie śmierci ta żywa zjawa, istny cud? Tu pośród pustych, marnych wierszy, tu gdzie już tylko czarny kurz, biała lokomotywa. Ach, czyj to jest tak piękny, hojny gest? Kto mi tu przysłał ją, bym się wydostał stąd? Białą lokomotywę. A może być beze mnie, co nie umie żyć. I bym zmartwychwstał, błaga mnie, by mnie obudził jasny zew białej lokomotywy. Suniemy poprzez czarne łąki, suniemy przez spalony las, mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miast z białą lokomotywą, gdzie brzęczą pszczoły, pluszcze rzeka, gdzie słońca blask i cienie drzew. Do tej, co na mnie w życiu czeka, do życia znowu nieś mnie, nieś białą lokomotywą. La re la re la li la la, la re la 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 li la la, la re la 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 li la la, la re la 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 li la la.
Tak sobie myślę, że jeśli wszystko jest poezją i to doświadczenie jest na pierwszej kartce, jeśli każdy dzień kończy się jakimś rozczarowaniem i jakąś niechęcią do świata i to jest na drugiej, no to nawiązując do tego wiersza Różewicza, co jest na kartce trzeciej? Myślę, że na tej trzeciej kartce jest to doświadczenie, którym Stachura wyprzedził wielu innych pisarzy. To jest to doświadczenie, które kazało mu napisać ostatnie utwory nieobecne w wyborze Moniki Stachury i Jakuba Beczka. Takie utwory, które uważa się za jakiś szczyt hermetyczności tego pisarza i prawdopodobnie ta decyzja o tym, żeby ich nie włączać do tego wyboru, jakoś jednak jest deklaracją uznania ich za teksty, które jakoś powstały w aurze choroby. Myślę, że nie do końca słusznie, bo jest to punkt dojścia Stachury, a ten wybór jakby przeskakuje przez nie i mamy takiego najpóźniejszego Stachurę, z tym pogodzić się ze światem, z takim niezwykłym dziennikiem, który on zapisał w łazieńcu koło Aleksandrowa Kujawskiego w domu swojej matki po tym, jak trafił do szpitala psychiatrycznego. Tam odbywa rekonwalescencję, którą przerywa udanym zamachem samobójczym. Ma to coś wspólnego z ograniczeniami twórczymi, bo świat Stachury nigdy nie przestał być pozbawiony poezji. Natomiast poeta przestał się jakby nią żywić. Przestała ona napędzać pragnienie życia. Jest w tym jakaś tajemnica tego twórcy i jest w tym takie doświadczenie właśnie dojścia do jakiegoś kresu, do kresu wszystkiego. Szczęśliwi byli dawni poeci. Świat był jak drzewo, a oni jak dzieci, pisał bohater trzeciej pełni literatury Tadeusz Różewicz. Okazało się, że rodzą się na świecie nowe dzieci. I te dzieci nadal widzą świat jak drzewo. Dzieci piszą poezję i dzieci żyją poezją. Natomiast trudno jest niekiedy zachować kondycję dziecka aż do końca. Zwłaszcza jeśli się nadal aż do końca ma tę dziecięcą wrażliwość. Ona jest potem podbita, podlana goryczą i taką bezsilnością, jaka istnieje w twórczości Stachury. Ale nie chciałbym mówić o nim smutno. Myślę, że to jest pisarz, który przekazał nam tyle światła, tyle powietrza, tyle jakiejś takiej wspaniałej, życiowej energii, że zasługuje na to, abyśmy zakończyli pełnię literatury o nim w innym nastroju, w nastroju radości, nastroju może jakiegoś tańca. Czasem jest tak, że taniec ma w sobie nie tylko radość, ale też pewną melancholię i jakby też świadomość różnych komplikacji rzeczywistości. Takim tańcem chciałbym się z Państwem pożegnać, walcem na Mississippi. Jeszcze jedna piosenka, jeszcze jeden utwór w wykonaniu bohatera czwartej pełni literatury. Bardzo Państwu dziękuję za jej wysłuchanie. Żegnam się z Państwem. Spotkajmy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia.
Siedzimy dzień ja, gdzie Mississippi One, złociste liście drzew, na głowy lecą dwie. Jim z głowy pisze wiersz, ja z głowy snuję walc. La-raj, 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 la-raj. Ech, miss, Mississippi, pragnienie jedno sycisz. Jest 1000 pragnień innych, jest 1000 innych winnic. Wciąż gut i gut i gut, wciąż gut i gut i gut, i gut i zawsze gut. Ruszyłem ja z nad Wisły do ciebie, Mississippi. Wciąż gut i gut i gut, wciąż gut i gut i gut, i gut i zawsze gut. Przy tobie, Mississippi, chcę do Usuma Sinti. Jim skończył pisać wiersz, ja do połowy walc. Złociste liście drzew koronnie wieńczą nas. Lecz coś by warto zjeść, gut to do siebie ma. La-raj, 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 la-raj. Ech, Mississippi, pragnienie jedno sycisz. Jest 1000 pragnień innych, jest 1000 innych winnic. Wciąż gut i gut i gut, wciąż gut i gut i gut, i gut i zawsze gut. Przy tobie, Mississippi, chcę do Usumacinty.